Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. Wiara nie rodzi się z mitu, ale ze spotkania z Chrystusem, przypomniał podczas audiencji generalnej Benedykt XVI. W Wietnamie nasila się nagonka na Kościół. Te tematy podejmiemy w części informacyjnej. Przed niedzielną beatyfikacją księdza Michała Sopoćki będziemy mówić o rozwoju kultu Bożego Miłosierdzia w czasach powojennych oraz o ostatnich dniach życia sługi Bożego, który zmarł w imieniny siostry Faustyny. 24 września wita Państwa Beata Zajączkowska.
Święty Paweł uczy, że nasza wiara nie rodzi się z mitu, ani z idei, ale z osobitego spotkania z martwychwstałym. Apostoł doświadczył go pod Damaszkiem, my przeżywamy je dzięki Bożemu Słowu i sakramentom świętym w życiu Kościoła. Życzę, aby to doświadczenie bliskiej obecności Pana było zawsze żywe w waszych sercach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Historyczności duchowego doświadczenia świętego Pawła i jego kontaktom z apostołami Benedykt XVI poświęcił swoje przemówienie podczas środowej audiencji ogólnej. Katechezę streszczono także dla licznie przybyłych Polaków.
Święty Paweł, choć żył w czasach Jezusa, nigdy się z nim nie spotkał. Dlatego też po oświeceniu, jakiego doznał pod Damaszkiem, odczuwał potrzebę skonsultowania się z pierwszymi uczniami mistrza. W liście do Galatów Paweł opowiada o swoich spotkaniach z Piotrem, Jakubem, Janem i innymi apostołami. U Piotra pozostawał 15 dni i zapoznał się z jego świadectwem. Za jego najistotniejszą treść Paweł uważa słowa Jezusa wypowiedziane podczas ostatniej wieczerzy, ustanowienie Eucharystii, jego śmierć i złożenie do grobu, zmartwychwstanie trzeciego dnia oraz objawienia zmartwychwstałego Piotrowi i 12. Spotkania z apostołami doprowadziły Pawła do wniosku, że nie jest godzien równać się z tymi, którzy mieli możliwość żyć obok Jezusa i uczestniczyć w Jego dziele. Równocześnie jednak zdaje sobie sprawę, że dzięki łasce Bożej został wprowadzony w krąg pierwszych świadków zmartwychwstania. Ujmuje to w słowach: tak więc, czy to ja, czy inni, tak nauczamy i tak wyście uwierzyli.
Wśród pielgrzymów przybyłych na plac świętego Piotra znaleźli się też studenci z Międzynarodowego Ośrodka w miejscowości Rondine we włoskiej Toskanii. Bastion pokoju Rondine gromadzi młodych z regionów objętych konfliktami, a studiujących na uczelniach Arezzo, Sieny i Florencji. Tym razem do Rzymu przybyła grupa przedstawicieli narodów Kaukazu – Gruzinów, Abchazów, Osetyjczyków, Czeczenów i Inguszy. Benedykt XVI życzył im, aby to spotkanie przyczyniło się do ugruntowania sprawiedliwej kultury pokojowej egzystencji między narodami oraz do krzewienia zgody i pojednania.
Zaostrza się polityka rządu w Hanoi względem katolików. Wietnamski komunistyczny dziennik Nhan Dan podał, że władze miejskie wydały rozporządzenia co do kolejnego kościelnego terenu w stolicy. Zostanie on przemieniony w park publiczny. Przypomnijmy, że w ubiegły piątek rozpoczęto rozbiórkę zabudowań dawnej delegatury apostolskiej. Katolicy nie przestają protestować i codziennie gromadzą się na modlitewnym czuwaniu przed terenem budowy.
Władze odpowiadają na protesty medialną nagonką. Wczoraj bardzo stanowczo zaprotestował przeciw niej metropolita największego wietnamskiego miasta, Ho Chi Minh. Kardynał Jean-Baptiste Phan Minh Man wystosował list pasterski, w którym oskarża rządowe media o manipulację i podsycanie napięcia. W odpowiedzi frontalny atak na hierarchę przypuściła partia komunistyczna. Jej komitety ludowe, a także tak zwani oburzeni obywatele nawołują na łamach prasy do surowego ukarania purpurata oraz niektórych katolików i księży za rzekome łamanie prawa. Zdaniem dyrektora agencji informacyjnej Eglise d'Asie, Regisa Anuila, obecna sytuacja domaga się ustępstwa którejś ze stron.
Od kilkunastu lat Wietnam się otwiera. Kościół obrał drogę negocjacji, aby metodą małych kroków poszerzyć przestrzeń wolności. Katolicy uświadomili sobie jednak, że droga negocjacji donikąd nie prowadzi, że zostali oszukani. W czasie ostatnich negocjacji Watykanu, biskupów i rządu była mowa o budynku delegatury apostolskiej. Obiecano, że ta kwestia zostanie uregulowana i że na razie nic się nie zmieni. Ani nie zostanie on od razu zwrócony, ani nie będzie się nim dysponować. Teraz władze naruszają tę umowę i dlatego katolicy reagują tak stanowczo. Władze nie chcą rozwiązania brutalnego, bo gdyby tak było, to już by do tego doszło. Starają się prowokować katolików, by mieć pretekst do użycia bardziej drastycznych środków. Dla rządu manifestacje są bardzo niewygodne, bo psują mu opinię na świecie, zwłaszcza w USA. Z drugiej strony władze nie chcą dotykać problemu restytucji majątków. Boją się, że w ślad za katolikami pójdą protestanci, buddyści i inne organizacje społeczne. Dziś trudno powiedzieć, w jaki sposób mogłoby dojść do rozładowania napięcia, chyba że jedna ze stron pójdzie na ustępstwa.
Michał Sopoćko,
Sługa Miłosierdzia.
Przed mikrofonem ksiądz Krzysztof Nitkiewicz.
W trudnej, powojennej sytuacji kult Miłosierdzia Bożego rozwijał się bardzo dynamicznie. Był dla ludzi źródłem pociechy i nadziei na przyszłość. Wraz z rzeszą polskich emigrantów dotarł do najdalszych zakątków świata, co z czasem nadało mu charakter jeszcze bardziej uniwersalny. Dużą rolę odegrała tutaj współpraca sługi Bożego Michała Sopoćki z księżmi Marianami. Spontaniczność i żywiołowość, które charakteryzowały rozprzestrzenianie się nabożeństwa, miały niestety także minusy. Mnożące się obrazy Jezusa Miłosiernego były często niezgodne z opisem zawartym w dzienniczku siostry Faustyny. Pojawiały się modlitwy i praktyki na granicy błędów doktrynalnych. Poza tym przypisywano siostrze Faustynie i księdzu Sopoćce twierdzenia, których ani jedno, ani drugie nigdy nie wypowiedziało. Z tego powodu spotykały księdza profesora niesprawiedliwe krytyki czy wręcz posądzenia o manipulację i nieznajomość teologii. Wypełniła się w ten sposób przepowiednia siostry Faustyny dotycząca jej duchowego kierownika. Przyjaciele opuszczą cię, a wszyscy sprzeciwiać ci się będą i siły fizyczne zmniejszą się. I zapytałam się Pana, czemu z nim tak postępuje, że niejako by mu utrudniał to, co nakazuje. I powiedział Pan: tak postępuję z nim na świadectwo, że dzieło to moim jest. Powiedz mu, niech się niczego nie lęka. Wzrok mu jest zwrócony dzień i noc na niego. Tyle koron będzie w koronie jego, ile dusz się zbawi przez to dzieło. Nie za pomyślność w pracy, ale za cierpienie nagradzam. Te słowa zapisane na małej karteczce ksiądz Sopoćko miał zawsze przy sobie. Dodawały mu otuchy i siły. Jako człowiek czynu zajął się w pierwszej kolejności sprawą obrazu. Usiłował wpłynąć na malarzy, żeby trzymali się wiernie objawień siostry Faustyny. Niestety nie przyniosło to większych skutków. Każdy artysta ma, jak wiadomo, własną wizję, której broni za wszelką cenę. Poza tym uważali, że mają wolną rękę, gdyż oryginalny obraz Kazimirowskiego pozostał za granicą we Wilnie. Ksiądz Sopoćko postarał się więc o nowy, oficjalny obraz, który został wyłoniony w ramach konkursu zorganizowanego pod auspicjami Konferencji Episkopatu Polski. Było to dzieło profesora Ludomira Ślędzińskiego. 4 października 1954 roku Komisja Główna Konferencji Episkopatu Polski uznała, że obraz ten może być dopuszczony do kultu przez biskupów ordynariuszy. Kiedy tylko kardynał prymas Wyszyński powrócił z internowania, ksiądz Sopoćko przesłał mu fotografię nowego obrazu wraz ze swoim artykułem na temat relacji pomiędzy kultem Najświętszego Serca Pana Jezusa i nabożeństwem do Bożego Miłosierdzia. Wykazywał w nim, że jedno nie stanowi konkurencji dla drugiego, wręcz przeciwnie, nawzajem się uzupełniają. Jednocześnie wielokrotnie wyjaśniał nieporozumienia i blokował publikację tekstów niepoprawnych doktrynalnie. Skala problemu była jednak duża i niektórzy biskupi wprowadzili w swoich diecezjach ograniczenia dotyczące nowej pobożności. Ostatecznie kongregacja Świętego Oficjum postanowiła zabronić nabożeństwa do Bożego Miłosierdzia w formie przekazanej przez siostrę Faustynę Kowalską. Decyzja ta została podana do wiadomości publicznej w notyfikacji 6 marca 1959 roku. Ksiądz Sopoćko przyjął ją w duchu całkowitego posłuszeństwa. Siostra Faustyna to przewidziała, mówił do swoich najbliższych. Rozumiał, że decyzja Stolicy Apostolskiej jest przejawem troski o czystość wiary, a przy okazji daje sposobność uwolnienia kultu od skażeń i deformacji, jakie się doń wkradły. Odtąd w swoich oficjalnych wystąpieniach i publikacjach unikał mówienia o objawieniach siostry Faustyny. Koncentrował się na teologicznych podstawach kultu, co nie zostało zabronione. Najważniejszą publikacją tamtego okresu jest czterotomowa praca Miłosierdzie Boże w dziełach jego, wydana drukiem w latach 1959-1967 w Londynie i w Paryżu. Ksiądz Sopoćko podarował ją wszystkim polskim biskupom, a także bibliotekom seminariów duchownych. Współpracował blisko z księżmi pallotynami, którzy prowadzili w Częstochowie ośrodek Dolina Miłosierdzia. Był on punktem odniesienia dla wszystkich czcicieli Bożego Miłosierdzia. Koordynował ich działania i promował refleksję teologiczną. W 1966 roku odbyło się w Częstochowie sympozjum o Bożym Miłosierdziu. Kolejne sympozja miały miejsce w seminarium duchownym księży palotynów w Ołtarzewie. Dzięki temu sprawa kultu Bożego Miłosierdzia pozostawała ciągle żywa i otwarta, przynajmniej z naukowego punktu widzenia. Nie trzeba dodawać, że ksiądz Sopoćko uczestniczył aktywnie we wszystkich tych spotkaniach. Niezwykle istotne dla całej sprawy okazały się starania kardynała Karola Wojtyły o beatyfikację siostry Faustyny Kowalskiej. Uzyskał on od Stolicy Apostolskiej pozwolenie na otwarcie procesu diecezjalnego i przeprowadził go w rekordowo krótkim czasie 2 lat. Jednym z najważniejszych świadków przesłuchanych w trakcie prac Trybunału Beatyfikacyjnego był naturalnie ksiądz Sopoćko. Pomyślnie zakończyła się również ocena dzienniczka siostry Faustyny pod względem doktrynalnym. Teologowie orzekli, że jest on całkowicie zgodny z nauką katolicką. 15 kwietnia 1978 roku Kongregacja Doktryny Wiary odwołała zakaz dotyczący form czci Bożego Miłosierdzia przekazanych przez siostrę Faustynę. Stolica Apostolska uwzględniła nieznane dotąd dokumenty, nowy klimat, jaki zapanował wokół całej sprawy oraz opinię Konferencji Episkopatu Polski. Chociaż ksiądz Sopoćko nie doczekał tej chwili, odwołanie zakazu ukazywało w nowym świetle jego działania na rzecz kultu Bożego Miłosierdzia. U kresu życia dotarła do niego za to jeszcze jedna bardzo dobra wiadomość, mająca związek z zatwierdzeniem nowego mszału rzymskiego. Teksty liturgiczne drugiej niedzieli wielkanocnej zachęcały bowiem wyraźnie do wielbienia Bożego Miłosierdzia. Nie omieszkał wykorzystać tej okazji i w 1973 roku zwrócił się z prośbą do kardynała prymasa Stefana Wyszyńskiego o ustanowienie w tym dniu święta Miłosierdzia Bożego. Pomimo wielkiej życzliwości, jaką ksiądz prymas darzył zawsze sługę Bożego, nie było to jednak wtedy możliwe. Po zakończeniu pracy dydaktycznej w seminarium duchownym ksiądz Opoćko dalej udzielał się duszpasterstwo w kaplicy sióstr misjonarek Świętej Rodziny przy ulicy Poleskiej w Białymstoku. Mając teraz więcej czasu, uczestniczył w zjazdach katechetycznych i konferencjach dekanalnych. Nieraz zapraszano go z referatami. Był zawsze do dyspozycji swoich dawnych wychowanków, pełniących obecnie odpowiedzialne funkcje. Należał do nich biskup Henryk Gulbinowicz, który w ostatnich latach życia księdza Sopoćki sprawował urząd administratora apostolskiego archidiecezji w Białymstoku. Rozumieli się obaj doskonale, także w sprawie kultu Bożego Miłosierdzia. Biskup nie tylko zgodził się na umieszczenie w ówczesnej prokatedrze białostockiej obrazu Jezusa Miłosiernego, ale osobiście temu przewodniczył 3 września 1973 roku. Było to ewenementem w skali Kościoła polskiego, gdyż od kilkunastu lat nie dopuszczano tego typu obrazów do kultu publicznego. Biskup Gulbinowicz mianował ponadto księdza Sopoćkę kanonikiem gremialnym jako wyraz wdzięczności za jego zasługi dla archidiecezji. A w 1974 roku mijało właśnie 60 lat, gdy przyjął on święcenia kapłańskie. Wraz z upływem lat ksiądz Sopoćko musiał stopniowo ograniczać swoją działalność. Niedołężność przyjmował z pogodą ducha. Starość, pisał, należy traktować jako powołanie do większej miłości Boga i bliźniego. Z kolei innym razem zanotuje w dzienniku: jedynym skutecznym aktem, do którego jesteśmy zdolni, jest modlitwa. W tej czynnej bierności wszystko się przygotowuje, wszystko się decyduje, wszystko się wypracowuje. Niebo będzie odmawianiem Ojcze nasz. Nadeszła sobota 15 lutego 1975 roku. Od pewnego czasu stan zdrowia księdza Sopoćki systematycznie się pogarszał, co zaniepokoiło jego znajomych i przyjaciół. Do Białegostoku przyjechała przełożona generalna sióstr Matki Bożej Miłosierdzia i siostra Beata Piekut, która była zaangażowana w proces beatyfikacyjny siostry Faustyny Kowalskiej. Nie bardzo wiedząc, co robić, gdyż chory tracił momentami przytomność, siostra Beata zapytała: czy ojciec pamięta, że dzisiaj są imieniny siostry Faustyny? Zapisała w swojej relacji, że w tym momencie ksiądz Sopoćko niespodziewanie otworzył oczy. Jego twarz zajaśniała nieziemskim blaskiem i znikły ślady cierpienia. Sprawiał wrażenie, jak gdyby zobaczył coś niezwykłego. Po chwili znowu stracił przytomność. Zmarł tego samego dnia, około godziny 8 wieczorem. Ksiądz Michał Sopoćko napisał kiedyś: kto w życiu powtarza często „Jezu, ufam Tobie”, tego śmierć nie zastanie śpiącym, lecz czuwającym z przepasanymi biodrami. U tego ufność będzie pochodnią gorejącą w ręku. Tak przeszedł przez życie i wysławiając Boże Miłosierdzie, wkroczył w progi niebieskiej Ojczyzny.
Była to ostatnia z audycji księdza Krzysztofa Nitkiewicza o przyszłym błogosławionym. W sobotę nadamy wywiad z kardynałem Henrykiem Gulbinowiczem, który znał osobiście kandydata na ołtarze, a w niedzielę zapraszam na relację z beatyfikacji księdza Michała Sopoćki. Tu Radio Watykańskie. Laudetur Jezus Chrystus.